Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież rozmawiał z chorwacką premier o Chorwatach w Bośni i w Unii Europejskiej.
Do osiągnięcia pokoju niezbędna jest uczciwość polityków, powiedział Benedykt XVI biskupom z Sudanu.
Kościół dementuje medialne rewelacje wyolbrzymiające zjawisko pedofilii duchowieństwa.
13 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Sytuacja na Bałkanach, w tym położenie ludności chorwackiej w Bośni i Hercegowinie, to jeden z głównych tematów rozmów, które przeprowadziła w Watykanie premier Chorwacji Jadranka Kosor. Przyjął ją papież, a następnie kardynał sekretarz stanu, któremu towarzyszył szef watykańskiej dyplomacji. Chorwaci stanowią jedną z trzech grup ludności tworzących Federację Bośni i Hercegowiny, przypomina biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Jak czytamy w jego komunikacie, podczas serdecznych rozmów wymieniono opinie na aktualne tematy międzynarodowe i potwierdzono wspólną wolę dalszego, konstruktywnego dialogu między Kościołem a państwem chorwackim. Podjęto też kwestie dotyczące pełnej integracji tego kraju z Unią Europejską.
Premier Jadranka Kosor poinformowała dziennikarzy, że zaprosiła Benedykta XVI do odwiedzenia Zagrzebia i że mógłby się on tam udać w przyszłym roku. Podziękowała też papieżowi za wkład Watykanu w przezwyciężenie napięć granicznych jej kraju ze Słowenią. Stanowiły one przeszkodę dla wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej.
Wiem, jak bardzo pragniecie pokoju i cierpliwie zabiegacie o jego przywrócenie, powiedział papież do sudańskich biskupów przybyłych z wizytą ad limina. Benedykt XVI pochwalił episkopat Sudanu za jednogłośne wypowiadanie się przeciw nawrotowi wojny i apele o pokój na każdym szczeblu narodowego życia.
Aby pokój głęboko zapuścił korzenie, trzeba podjąć konkretne wysiłki dla ograniczenia czynników destabilizacji, zwłaszcza korupcji, napięć etnicznych, obojętności, egoizmu. Inicjatywy na tym polu niewątpliwie okażą się owocne, jeśli będą oparte na prawości, poczuciu powszechnego braterstwa oraz cnotach sprawiedliwości, odpowiedzialności i miłosierdzia. Traktaty i inne porozumienia niezbędne w procesie pokojowym przyniosą owoc tylko wówczas, gdy będzie je inspirować i towarzyszyć im dojrzałe, uczciwe sprawowanie władzy.
Papież zachęcił sudański episkopat, by głosząc dalej pojednanie i przebaczenie, czerpał z niedawnego synodu biskupów dla Afryki. Uleczenie ran będących skutkiem przemocy może wymagać wielu lat, ale dla osiągnięcia trwałego pokoju konieczna jest przemiana serca.
Benedykt XVI zalecił sudańskim biskupom osobiste świadectwo jedności w Chrystusie i wspólne inicjatywy. Winni oni pomagać duchownym i wiernym w braterskim wspieraniu się nawzajem, niezależnie od różnic rasowych czy etnicznych. Ważną rolę dla dawania świadectwa Chrystusowi w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym ma katolicka edukacja, w tym powstały przed rokiem Uniwersytet Katolicki w Dżubie na południu Sudanu, a także ruchy kościelne. Ojciec Święty wyraził biskupom uznanie za wysiłek utrzymywania dobrych relacji z muzułmańską większością. Należy z nią prowadzić dialog życia w oparciu o wspólne wartości. Taką samą otwartość i miłość trzeba okazywać wyznającym religie tradycyjne.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Przypadków molestowania nieletnich przez osoby duchowne jest wciąż za dużo, ale ogólnie rzecz biorąc są to incydenty bardzo rzadkie. Na 400 tysięcy kapłanów co roku zgłaszanych jest 250 nowych przypadków molestowania. Statystycznie chodzi więc o liczby poniżej 1 promila. Dane te przedstawił ksiądz Charles Shikluna, szef Urzędu Dyscyplinarnego Kongregacji Nauki Wiary. To właśnie do jego kompetencji należy rozstrzyganie przewinień, które Kościół uznaje za najbardziej poważne i dlatego zastrzega je Stolicy Apostolskiej. W rzeczywistości tylko w co 10 z owych 250 przypadków molestowania mamy do czynienia z prawdziwą pedofilią. 60% przypadków to akty homoseksualne z młodzieżą powyżej 15 roku życia. Pozostałych 30% to akty heteroseksualne w tej samej kategorii wiekowej.
Jak podkreślił ksiądz Szikluna, normy kościelne w tej dziedzinie zawsze były bardzo rygorystyczne. Nie uprawniały one bynajmniej do ukrywania takich przypadków. Zalecana tam dyskrecja miała chronić dobre imię przede wszystkim ofiary, ale także samego obwinionego, względem którego obowiązuje zasada domniemania niewinności. Fakt, że dokumentów tych używa się dzisiaj do oskarżania Kościoła o zmowę milczenia, wynika z niezrozumienia łacińskich oryginałów, uważa szef Watykańskiego Urzędu.
Choć normy kanoniczne są w tej dziedzinie bardzo jednoznaczne, w niektórych krajach spotykamy się jeszcze ze swoistą zmową milczenia, przyznaje ksiądz Szikluna. Ujawnia na przykład, że w latach 1975-85 wbrew obowiązującym wówczas normom do Kongregacji Nauki Wiary nie wpłynęło ani jedno zawiadomienie o molestowaniu nieletnich. W takiej sytuacji trudno więc mówić, że to Stolica Apostolska cokolwiek ukrywała. Zdaniem watykańskiego urzędnika w przeszłości niektórzy biskupi byli zbyt pobłażliwi względem pedofilii, mając na względzie źle rozumianą obronę dobrego imienia instytucji.
Z wywiadu dla włoskiego dziennika L'Avenire dowiadujemy się również, jak kończą się sprawy nadsyłane do Stolicy Apostolskiej. W 1/10 przypadków papież usuwa winnych ze stanu kapłańskiego. Przy kolejnych 10% spraw dochodzi do tego na wniosek samych oskarżonych. Najczęściej jednak, ze względu na wiek obwinionych, Stolica Apostolska zabrania im jedynie publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania, zalecając im przy tym modlitwę i pokutę.
Do wywiadu księdza Charlesa Szikluny w dzienniku Avenire nawiązuje też nota watykańskiego rzecznika. Jest już całkiem jasne, zaznaczył ksiądz Federico Lombardi, że normy kanoniczne nie pozwalały na ukrywanie takich przestępstw ani temu nie sprzyjały, lecz wręcz przeciwnie, uruchamiały procedury służące ich podejmowaniu, osądzaniu i właściwemu ukaraniu. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej wyraził też zadowolenie z owoców wczorajszej wizyty w Watykanie przewodniczącego niemieckiego episkopatu.
Przede wszystkim okazało się, że linia postępowania, jaką obrała konferencja Episkopatu Niemiec, pozwala zmierzyć się z tym problemem w różnych jego aspektach. Jej podstawowe punkty to uznać prawdę i pomóc ofiarom, wzmocnić prewencję i podjąć konstruktywną współpracę z władzami, również sądowniczymi, mając na względzie dobro społeczeństwa. Arcybiskup Zollitsch przypomniał również jednoznaczną opinię ekspertów, według których kwestii pedofilii nie można łączyć z celibatem. Ojciec Święty poparł linię postępowania niemieckich biskupów, która przy uwzględnieniu specyfiki ich kraju może być wzorem i inspiracją dla innych konferencji episkopatów, które muszą sobie radzić z podobnymi problemami.
Ksiądz Federico Lombardi nawiązał też do podejmowanych ostatnio starań, by w sprawy nadużyć seksualnych wmieszać samego papieża. Każdy obiektywny obserwator musi przyznać, że starania te nie powiodły się, stwierdził watykański rzecznik. Tym samym odniósł się on m.in. do przypadku księdza pedofila działającego w Monachium, w czasie gdy arcybiskupem był tam kardynał Ratzinger. Kuria archidiecezji Monachium i Fryzyngi potwierdziła doniesienia niemieckiej prasy na temat samego faktu, jednocześnie odparła zarzuty, jakoby ukrywano ten przypadek, który miał obciążać ówczesnego ordynariusza. Odpowiedzialność za zatrudnienie podejrzanego o pedofilię księdza wziął na siebie ówczesny wikariusz generalny.
Prawie 82-letni dziś już ksiądz Gerhard Gruber oświadczył, że ponowne wyznaczenie tego kapłana do posługi duszpasterskiej było poważnym błędem i za ten błąd przejmuje on dziś pełną odpowiedzialność. Archidiecezja Monachium i Fryzyngi potwierdziła, że w 1980 roku na prośbę diecezji Essen przyjęto kapłana podejrzanego o molestowanie nieletnich. Miał on wówczas odbyć w Monachium specjalną terapię. Decyzję o tym podjął ówczesny arcybiskup kardynał Józef Ratzinger. Wbrew temu jego wikariusz generalny zezwolił jednak podejrzanemu na pracę w duszpasterstwie. Jak twierdzi kuria w Monachium, nowe przypadki molestowania przez wspomnianego kapłana odnotowane były dopiero w 1985 roku, gdy kardynał Ratzinger był już prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Kapłan pedofil został wówczas skazany na 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 4000 marek oraz leczenie psychiatryczne. W parafii pracował do 2008 roku, ale zabroniono mu pracy z dziećmi i młodzieżą. Dziś kapłan ten zatrudniony jest w duszpasterstwie turystycznym. Kilka dni temu arcybiskup Monachium i Fryzyngi Reinhard Marx zapowiedział, że wszystkie podejrzenia o molestowanie przez duchownych sprawdzane będą bardzo dokładnie. W tym celu powołano w archidiecezji zespół, w którym pracują specjaliści świeccy i duchowni. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Do budowania Chile, umacniając i broniąc instytucje rodziny, zachęcił nową głowę państwa kardynał Francisco Javier Errázuriz. Arcybiskup stołecznego Santiago przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu na rozpoczęcie urzędowania przez prezydenta Sebastiana Pinierę. Podczas modlitwy pamiętano także o ofiarach niedawnego trzęsienia ziemi. Kardynał Errázuriz przypomniał podstawowe zadania, jakie stoją przed nowym przywódcą Chile. Jest to w pierwszym rzędzie ochrona życia ludzkiego, troska o ubogich, zwłaszcza pozbawionych pracy, oraz integralny rozwój kraju, poczynając od jego odbudowy po katastrofie. Purpurat zaznaczył, że to ostatnie zadanie powinno być wypełniane w oparciu o podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina. Przypomniał także rolę wartości religijnych, które powinny być przekazywane młodym pokoleniom także za pośrednictwem szkoły.
Kościoły chrześcijańskie we Francji sprzeciwiły się zaostrzeniu przepisów migracyjnych, które przewidziane są we wstępnym projekcie prawa przygotowywanym przez Ministerstwo do Spraw Migracji. Katolicy, protestanci i prawosławni swoje zaniepokojenie wyrazili w czasie debaty w paryskim Instytucie Katolickim.
Przywódcy kościołów wezwali do poszanowania godności migrantów i zaapelowali, by przejść od kultury westernu, zawierającej trzy modele – dobrego, złego i tego poza prawem, do koncepcji bardziej sprawiedliwych relacji społecznych. Trzeba sprzeciwić się politycznej instrumentalizacji godności osoby oraz temu, żeby jakikolwiek człowiek, nawet będący w sytuacji nielegalnej, tracił wszystkie swoje prawa. Według kardynała André Ventrois, przewodniczącego Konferencji Biskupów Francuskich i arcybiskupa Paryża, tego typu kolokwia umożliwiają spojrzenie na problem migracji ponad istniejącymi uprzedzeniami. Dla Radia Watykańskiego z Paryża, ksiądz Leszek Woroniecki, Pallotyn.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Drugi dzień w Gnieźnie trwa ósmy zjazd gnieźnieński, którego hasłem są słowa Rodzina nadzieją Europy. W spotkaniu uczestniczy m.in. kardynał Ennio Antonelli, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Podczas konferencji prasowej hierarcha przyznał, że rodzina w Europie ma obecnie wiele trudności, nie brak jednak znaków nadziei.
Innanzitutto
jest wiele rodzin, które są coraz bardziej świadome tego, czym jest rodzina i na czym polega jej misja. Rodziny są coraz bardziej świadome, że powinny się ze sobą łączyć, na przykład w różnych grupach, tak katolickich, jak i tych, które zajmują się potrzebami społeczeństwa. Dlatego rodzina jest coraz bardziej świadomie obecna tak w życiu społecznym, jak i w życiu Kościoła. W ósmym zjeździe gnieźnieńskim uczestniczy około 700 osób. Obrady zakończą się wystosowaniem ekumenicznego przesłania do Europejczyków. Poznański maraton biblijny Alfa i Omega minął już półmetek. Do tej pory wielkie czytanie Pisma Świętego odbyło się już w 12 kościołach Poznania i okolic. Dla wielu parafii maraton to wielkie święto i bodziec do dalszego działania, mówi ksiądz Robert Korbik, diecezjalny duszpasterz młodzieży.
Są parafie, które, można powiedzieć, lekko są oburzone, że dostały tylko tyle fragmentów, bo chciałyby zdecydowanie więcej, bo na przykład w ciągu pierwszej niedzieli wszystkie fragmenty już się rozeszły, parafianie są chętni do czytania, ale już nie ma. No i to nas cieszy. To pokazuje, że jest potrzeba robienia tego maratonu, że no jest to ważne i może też dać impuls parafii, by potem już robić to też samemu, bo chętni są.
W tym roku maraton biblijny zorganizowano już po raz szósty. Zakończy się on w niedzielę 21 marca.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.